Cześć, dzień dobry. Ze studia Voice House Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Brand Book rozmawiamy o podcastowych trendach. Skąd nagle takie zainteresowanie dźwiękiem? Czym różnią się podcasty od audycji radiowych? Kto i jakie treści tworzy? Czy jakość audycji ma znaczenie dla słuchaczy? Czy podcasty to biznes? Co mówią badania o podcastowych trendach? Po gali Podcast Roku 2021, którą miałem przyjemność prowadzić, a Karolina być w jury, zapraszamy na specjalny odcinek Brand Book o podcastach. Już za chwilę także najlepsze fragmenty debaty z udziałem m.in. Darka Rosiaka z raportu o stanie świata.
Jeżeli szukamy takiej cechy, która wydaje mi się jest najbardziej istotna dla twórcy podcastów, czy dla twórcy kogoś, kto przychodzi do ludzi właśnie i mówi: słuchajcie, posłuchajcie mnie, to jest wiarygodność. To znaczy, to jest taka bardzo ulotna cecha, ale rozpoznawalna, myślę, dla każdego, kto jest odbiorcą tej cechy. To znaczy, albo ktoś jest wiarygodny, albo ktoś nie jest wiarygodny. I myślę, że w tej relacji coś takiego musi zaistnieć. Twórca podcastu musi być wiarygodny dla ludzi, którzy go słuchają.
Jako jurorka nasłuchałaś się sporo podcastów, co?
Słuchaj, ja po prostu mam wrażenie, że ja jestem już jednym wielkim podcastem, bo mówimy o fajnym konkursie, który się wydarzył w ostatnich dniach na najlepszy podcast roku. Do tego konkursu zgłosiło się 280 podcastów. Przy czym dodajmy, nie wszystkie były pojedynczymi odcinkami, niektóre były całymi seriami. Słuchanie tego, a czasami muszę powiedzieć, że my jak mówimy, że nagrywamy, Jarek, godzinę i to jest długo, to jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, bo są podcasty, które trwają 2,5 godziny, a nawet takie, które trwają ponad 3 godziny.
To prawda. I nie są to podcasty tylko Joe Rogana.
I muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście przy niektórych można wysłuchać od początku do końca, przy niektórych nie. O tym pewnie sobie zaraz porozmawiamy. Ale rzeczywiście ja odkryłam po prostu zupełnie nowy świat. Ludzi z ekstremalną pasją, którzy nie robią podcastów zawodowo, tylko robią te podcasty dlatego, że chcą się czymś z innymi osobami podzielić. Albo swoją wiedzą, albo swoim hobby, albo pokazać zupełnie alternatywną rzeczywistość, do której, wiesz, na co dzień nie mamy czasu, możliwości, okazji dotrzeć. Mimo że nagrywamy podcast i znasz moje zdanie, że ja jestem konserwą pod tym względem, cały czas jednak myślę, że w tym świecie mediów wszystko, co najlepsze, jest dopiero przed światem podcastów. Natomiast ten konkurs i przesłuchanie sporej liczby podcastów spowodowało, że ja odnalazłam się w zupełnie nowej rzeczywistości.
Ale udowodnili ci, że warto?
Powiem tak, zawsze warto, dlatego że w przypadku wielu tych podcastów można było usłyszeć ewolucję projektu. Od jakości merytorycznej po jakość techniczną. Natomiast jedna rzecz jest taka, której nadrobić się nie da, to jest systematyczność publikowania. I myślę, że to jest największa bolączka twórców, ponieważ oni często przerywają swoje publikacje nawet na rok, co w dzisiejszym świecie, świecie podcastów, to jest bardzo dużo.
Akurat ci konkretnie przerywają, bo kończy się budżet, czy co?
Trudno jest mi powiedzieć, wiesz, bo to też możesz mieć wysokobudżetową produkcję i możesz mieć niskobudżetową produkcję. Okay. I nie powiem, czasami te niskobudżetowe były szalenie interesujące. Super ciekawe, chyba mogę już teraz to powiedzieć. Myślałam, że będzie nudno jak na rybach, ale podcast o wędkarstwie, w życiu nie byłam na rybach. Wciągnął mnie tak, że aż sama byłam zaskoczona, że w ogóle jestem w stanie słuchać czegoś takiego.
To jest największa tajemnica, największy talent podcastu, to jest to, żeby umieć opowiadać historię.
Tak.
A ponieważ dźwięk daje o wiele więcej, paradoksalnie, dźwięk daje tyle samo możliwości, co czarno-białe zdjęcie czasami. Ono
otwiera wyobraźnię, prawda?
Dokładnie. Mówi więcej niż kolor. On mówi więcej niż obraz. Tylko trzeba umieć mówić. A polskie podcasty w sporej ich części, niestety, one są trochę jak z YouTube'em na samym początku, czyli każdy może, więc czasem to nie jest mikrofon, tylko dyktafon w telefonie i staje się to podcastem. Super. Natomiast wydaje mi się, że tutaj na tym poziomie dojdzie do dużego przyspieszenia. Czyli jednak, szczególnie słuchacze będą szanowali swoje uszy i będą dbali o to, żeby to było po prostu dobrze nagrane też, niezależnie od talentu mówiącego.
Poza tym, wiesz co, często to jest tak, że to jest taki wolny strumień świadomości. Jednak do dyskusji musisz się przygotować, musisz wiedzieć, co chcesz temu słuchaczowi powiedzieć, tak? Każda improwizacja jest najlepsza w momencie, kiedy jest zaplanowana.
Pamiętam, jest taki podcast, w którym którym gościem był producent podcastów Oprah Winfrey, która trochę tych audycji zrobiła. Nawet nie mówię tych telewizyjnych, tylko nawet podcastowych. Tam jest ileś różnych streamów. No i on mówi, że poza Oprah najważniejsza osoba to jest ta, która napisze scenariusz. Czyli powie: Oprah, tu się odzywasz, tu wchodzi dźwięk, tu zamykasz się na chwilę, bo wchodzi cytat z kogoś też dźwiękowy. I wtedy z takim skryptem, jak siadasz, to ma jakieś tempo, prawda? Tak. Wtedy nawet 3 godziny dźwigniesz.
Myślę, że o takim poziomie zaawansowania to my jeszcze możemy pomarzyć. W Polsce niewiele jest takich podcastów, które są rzeczywiście przemyślane w każdej sekundzie. Często, wiesz, ja odkryłam, że ten scenariusz pojawia się w przypadku podcastów historycznych, bo one są wzbogacone dodatkowymi dźwiękami, czasem szelestem dokumentów, które są odczytywane.
Krokami w archiwach.
Wiesz, ale wiesz, jakie to jest cudowne? Po prostu zamykasz oczy i przenosisz się w zupełnie inny świat. Ty byłeś człowiekiem radia, ja byłam zawsze człowiekiem telewizji. Dla mnie radio było jakąś magią, ale jednocześnie takim światem niedostępnym. Dla mnie dzisiaj podcasty to jest Radio 2.0 o dużo wyższej jakości i szerszych możliwościach. I uważam, że ludzie, którzy będą potrafili wejść w ten świat, w odpowiednim czasie i z odpowiednimi standardami naprawdę wiele wygrają.
Tylko ważne jest to, co mówisz. Jeśli to jest Radio 2.0, czy Radio On Demand, jak mówią inni, to jednak w radiu, żeby się ktoś odezwał, ja to mam za sobą i myślę, że wielu naszych słuchaczy, którzy są wśród naszych kolegów, ma kartę mikrofonową w swoim portfelu. Ja mam czerwoną i niebieską, mimo że pamiętam, że wtedy w programie trzecim kazano mi schować i w ogóle się do tego nie przyznawać, bo ja zdałem w Polskim Radiu w programie pierwszym egzamin na kartę mikrofonową, natomiast tylko do czytania serwisów, a w Trójce prowadziłem Zapraszamy do Trójki, mając za mało lat.
Czym się różni czerwona i niebieska?
No właśnie możliwością tego, co możesz zrobić na antenie. Czerwona, czytasz serwis i koniec. Niebieska, robisz program. Więc na kartę mikrofonową nawet nie chodzi o dykcję tylko, ale o kulturę języka i tak dalej, i tak dalej. Więc to był jakiś papier dopraszający do mikrofonu, a dzisiaj jednak podcast On Demand ma to do siebie, że każdy może do tego mikrofonu powiedzieć.
Wiesz co, o tym rozmawiałyśmy z panią Bożeną Targosz, dla młodszych słuchaczy legendą, która też była w jury. Pani Bożena Targosz to jest osoba, której przyznam się uczciwie, jak byłam dzieckiem i marzyłam o tym, żeby pracować w telewizji, to właśnie udawałam panią Bożenę Targosz. A ona ma niezwykłą dbałość, jeśli chodzi o język. I rozmawiałyśmy o tym, że to jest właśnie to, czego często brakuje. Ja sama dostrzegam, na przykład jak słucham naszych podcastów, że powinnam od czasu do czasu popracować nad tą dykcją, mimo że uczyły mnie najlepsze osoby. Właśnie profesor Młynarczyk, pani Lumoń, Kasia Szczepańska. To są osoby, z którymi pewnie ty też pracowałeś.
I świętej pamięci Grażyna Matyszkiewicz.
Więc to są naprawdę autorytety, jeśli chodzi o polski rynek. To jest chyba największy minus tego świata podcastów, ale ponieważ on się dopiero rodzi, zarówno w świadomości tych, którzy je kreują, ale też odbiorców, tych, którzy płacą za te podcasty albo pojawiają się jako reklamodawcy, zleceniodawcy, obojętne. Więc ja myślę, że powinniśmy dać jeszcze taki margines tolerancji i poczekać, bo to się na pewno sprofesjonalizuje pod każdym względem. Jestem o tym absolutnie przekonana, bo to widać, kiedy podcasty robią profesjonaliści, a widać, kiedy podcasty robią debiutanci. I oczywiście my staraliśmy się też w tym konkursie nagradzać jednak tę dbałość o język i o dykcję, o czystość dźwięku, ale nie było to elementem kluczowym. Natomiast był to jeden z elementów decydujących.
Natomiast nawet sam konkurs pokazał, że choć było kilkaset zgłoszeń, wygrały najlepsze według jury, ale tak naprawdę one rzeczywiście pokazują pewien trend na polskim rynku. Są rozpoznawane, są lepsze jakościowo, natomiast co najważniejsze w kontekście słuchaczy podcastów, czy słuchalności podcastów, za tymi audycjami nagrodzonymi stoją społeczności, które niosą zasięgowo te podcasty. Więc jak mówi Darek Rosiak, 100 ponad tysięcy odsłuchań jednego odcinka raportu o stanie świata, to jest coś. Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, za jakością stoją też siłą rzeczy pieniądze. Ci, którzy przychodzą dzisiaj po podcasty, chociażby na Patronite, jednego z partnerów konkursu Podcast Roku, no to oni przychodzą tam, mówią: słuchajcie, studio, mikrofon, postprodukcja, dźwięk, to kosztuje, więc jeśli chcecie, żebym robił to, co robię, bo uznajecie, że to jest dobre, to pomóżcie. Choć akurat Patronite sugeruje, żeby raczej powiedzieć: dziękuję za to, że jesteście, ja dalej będę robił to, co robię, bo to skuteczniej działa na zachęcenie do partycypacji w tym, ale to jest też fajne, że dzisiaj nie tylko możesz mieć marzenie i ewentualnie pożyczyć u rodziców pieniądze na mikrofon, ale możesz mieć słuchaczy, bez których cię nie ma.
Nagle okazuje się, że jest grupa ludzi, grupa słuchaczy, którzy oferują swoje własne pieniądze, obdarzają nas zaufaniem i dają nam szansę tylko po to, żebyśmy pracowali. To jest nieprawdopodobne odkrycie, to jest rewolucja. To jest, jeżeli nie najważniejsze, to na pewno jedno z bardzo niewielu najważniejszych odkryć mojego życia zawodowego. Że tak właśnie może to się również odbywać.
I wiesz, co jest też dla mnie bardzo ważne, co dodałabym do definicji podcastu, bo ja mam cały czas poczucie jednak, że być może ty na co dzień funkcjonujesz w tym świecie, więc jednak masz styczność z osobami, dla których podcasty już stanowią wartość. Mhm. Ja mam często styczność z osobami, których ja muszę przekonywać, że podcasty stanowią wartość. I bardzo ciekawą rzecz chyba też właśnie Darek Rosiak powiedział, że podcasty pokazują, że ludzie ciągle potrzebują dobrej jakości informacji.
To prawda, choć to, o czym mówił też przedstawiciel Tandem Media, firmy, która niby sprzedaje radio, ale tak naprawdę zaczyna sprzedawać też podcasty, jest pod parasolem Agory. I ich badania pokazują, że ankieterzy, czyli ci, którzy ostatecznie decydują, na co idą pieniądze klientów poprzez domy mediowe czy inne, już nie dyskutują z podcastami. Natomiast mają jeszcze taką zagwostkę, jak to cholera pomierzyć, jak wymusić pewne KPI-e na prowadzącym, jeżeli jego społeczność ufa jemu. I teraz marka, przychodząc do niego, do hosta, musi się zgodzić na to, żeby być w tle do hosta, a nie przed. Żeby to nie było jak logo popularnej polskiej firmy odzieżowej, które zakrywa twarz skoczków, tylko żeby było obok.
Tak,
to naprawdę nie może być takie duże. Więc to jest ważne, ale zaczyna się to zmieniać, bo jeżeli dzisiaj podcast to jest jednak host, jego wiarygodność, słuchacze, którzy, i to też badania pokazują, jeżeli host mówi, słuchajcie, nasz podcast wspiera taka i taka firma, pada nazwa tej firmy czy adres strony www, doskonale widać w badaniach, że
buduje wiarygodność.
Społeczność tam idzie i sprawdza, więc to jest ten rodzaj reklamy.
Konwersje.
Niezwykle angażujący i bardzo dobrą konwersję mający.
Widzimy bardzo duży popyt i to właściwie każda branża, od farmacji przez odzież, jakiś e-commerce, jest tego motoryzacja. Jest naprawdę, wszyscy uważają to za gorący temat i zakładam, że część podcasterów będzie i chce w taką kooperację wchodzić. Ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest taka typowa reklama.
Ale wiesz co, tak w gruncie rzeczy, jak ja słuchałam tego, o czym mówisz, to pomyślałam sobie, że to nie jest nic nowego. Bo przecież w dobrych mediach, myślę o mediach jakościowo, rzetelnych, uczciwych wobec widza, to też nie jest tak, że dziennikarz siedzi z reklamą, tylko dany reklamodawca chce się pokazać przy programie, który na przykład ten dziennikarz prowadzi. To jest dokładnie to samo.
Komuś ostatnio opowiadałem przykład też już świętej pamięci Larego Kinga, który przecież miał tak, że ta godzinna jego audycja wieczorna to było, nie wiem, 2-2,5 minuty rozmowy. We'll be back after the break. I ta break to była przerwa na minutę, gdzie były reklamy. I teraz, o ile dobrze pamiętam, on jest jednym z nielicznych, może to już dzisiaj jest norma, ale Oprah Winfrey też taką była. Oni dostawali procent od reklam, które były wokół ich programu, co w Polsce jest nie do pomyślenia.
Zupełnie.
Chociaż chyba Kuba Wojewódzki tak powinien mieć.
No ale to jest rozrywka, to też jest coś innego, tak? A my tutaj mówimy też częściowo o branży informacyjnej,
tak?
I to trochę są inne standardy. Ale jak myślisz sobie, bo na co dzień się jednak podcastami zajmujesz, z czego wynika taka obawa, że ludzie, którzy mogą dać pieniądze, nie wiem, na artykuł sponsorowany, na konferencję, ciągle boją się dać pieniądze na podcast.
Nie wiem, bo może widzą, że to nie są miliony słuchaczy, nie? Bo to musisz jednak poczekać. Mówiłaś o tym, że podcasty mają swoje serie. Dzisiaj my jesteśmy w Voice House po roku z haczykiem pracy i widzimy to na liczbach, że roczna praca to jest kilkadziesiąt podcastów, więc na nie trzeba zapracować i na słuchaczy dzisiaj trzeba zapracować. Trzy podcasty nic nie dają. Jeden podcast nic nie daje, tak. Nie zbuduje niczego. To musi być seria zakończona, chwila oddechu, kolejna edycja serii, jak z serialami na Netflixie czy innej platformie. Dopiero po jakimś czasie buduje się jakaś świadomość i buduje się
odbiorca,
czyli ta publiczność, dla której można coś zrobić. Więc marki, które chcą coś zrobić od zera, nie zawsze są cierpliwe. Muszą z kimś się związać. Wiązanie się z kimś czasem dla nich jest trudne, bo właśnie to wiązanie się w podcaście oznacza, że cieszę się, Marko, że chcesz ze mną, ale na moich zasadach. A umówmy się całkiem serio, w świecie brand and contentu wciąż jest tak, że marka przychodzi i mówi, a teraz zrobicie to, co ja każę. Powiecie to, co ja
to
mówię.
Prawda.
Nie zdarzyło nam się to w podcastowej wersji, dlatego że mam wrażenie, mimo że to są uczący się dopiero klienci, ale oni to rozumieją, że inaczej nic nie wygrają.
Nie, to jest partnerstwo, tak? Absolutne partnerstwo. Dla mnie w ogóle ciekawe jest też to, że pandemia, mam wrażenie, bardzo zmieniła rynek podcastów i to nawet statystyki pokazują, jaki jest gigantyczny przyrost na tym rynku, dlatego że ludzie zaczęli zaczęli zupełnie inaczej funkcjonować i zaczęli słuchać tych podcastów. A teraz tym bardziej, wydaje mi się, będą one pożądane, bo wróciliśmy do normalnego, dynamicznego życia. I ja na przykład często twojego podcastu z Bartkiem Puckiem słucham, uwielbiam ten podcast, układając ubrania w szafie.
To, co my widzimy w komentarzach, to wcale nie oznacza tylko samochód, tak, to wcale nie oznacza tylko trening, ale to oznacza właśnie spacer z psem, to oznacza sprzątanie. W Stanach, a propos sprzątania i w ogóle wykorzystywania podcastów w domach, to jest łatwiejsze niż w Polsce, dlatego że wszystkie urządzenia, które są sterowane głosem w Stanach, no są sterowane English. Tak. W Polsce te urządzenia działają tylko in English, not in Polish, więc jeżeli nagle Alexa zacznie gadać po polsku, rozróżniać język polski, powiedzenie do niej, chciałbym posłuchać fajnego podcastu o markach.
Układaniu ciuchów.
Nie, o markach na przykład, nie? I wtedy, wiesz, od ciuchów do marek może być blisko, no ale wtedy algorytm podpowie ten lub inny podcast. Tam to jest mega siła dla audio. W ogóle słuchanie podcastu nie w słuchawkach, jak teoretycznie ma się w zwyczaju, tylko na głośniku w domu, to jest naturalne.
Ja tylko tak słucham. Noszę ze sobą ten głośnik.
No ale jak już biegasz, to co?
Nie słucham podcastów, jak biegam, wiesz, dlatego że ja na podcaście muszę się skupić i muszę mieć do tego taką aktywność równoległą.
Zostaje ci tylko muzyka, na której nie musisz się skupiać.
Tak. Ale naprawdę tak jest. No absolutnie nie, tak jest. Dobrze. Ja podcastów słucham na przykład zasypiając, ja podcastów słucham właśnie układając rzeczy w domu.
A używasz tej funkcji, że możesz sobie zaznaczyć, że on ma się wyłączyć za na przykład 20 minut, mimo że ma godzinę?
Nie, wracam, naprawdę. Ja zupełnie nie mam czegoś takiego, naprawdę. Chodzę z tym głośnikiem po domu i zawsze słucham na głos podcastów. Nie, w samochodzie w ogóle nie słucham podcastów. W ogóle. Słucham tylko muzyki, bo muszę się skupić na jeździe. A mam takie poczucie, że czasami gdzieś mi właśnie ucieka jakaś ważna informacja. Bo wiesz, bo są też takie podcasty po prostu przegadane, że są gadające głowy, nie idzie za tym żadna
tak,
wartość
retoryczna.
Tak, ale
no to zakładam, że coraz częściej będziesz je omijać po prostu.
No dlatego słucham mając muzyki, coraz więcej. Tak? Bo przynajmniej przy muzyce się relaksuję.
Ale Spotify to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica. Dla tych, którzy się tym interesują, to jest coś takiego, na co muszą być gotowi. Spotify jeszcze może w Polsce nie tak bardzo, ale na niektórych rynkach zaczyna mieszać. Nie podpowiada po jakimś kawałku muzycznym innego według algorytmu, tylko pojawia się audycja słowna po muzyce i ten miks będzie czymś naturalnym za chwilę, więc siłą rzeczy.
Mówiłam ci o pandemii i żeby nie być gołosłowną, znalazłam, słuchaj, takie dane jednej z platform, na której znajdują się podcasty i nie jest to Voice House, właśnie pokazujące, że pandemia zwiększyła odtwarzanie podcastów na całym świecie o 42%. Wyobrażasz sobie? W Europie popularność wzrosła o 53%. Bank rozbiła Polska. W pierwszym półroczu 2020 roku wysłuchano ponad 300% więcej godzin podcastów niż w analogicznym okresie 2019.
Inwestorzy mówią, jak się zaczyna od zera, to łatwo wygrywać i to trochę tak jest.
Jakby oczywiście, bo masz efekt bazy
inny.
Punkt
wyjścia był bardzo,
tak?
bardzo nisko zawieszony.
Tak, efekt bazy masz oczywisty, ale jednak widać dynamikę rozwoju tych podcastów. One się też często, coraz częściej pojawiają w ofertach komercyjnych różnych podmiotów. Ludzie chcą dobrych rozmów. Znaczy, mam wrażenie, że zaczęliśmy się już trochę nudzić tą jakością, która się pojawiała, albo męczyć wręcz tą jakością i podcasty są taką nową nadzieją dla mediów. Jestem tym bardzo zbudowana, muszę ci powiedzieć, naprawdę.
To, co wydaje mi się też jest ważne w skali podcastów, to to, że ludzie zaczynają do nich sięgać, bo tam jest szacunek dla słowa. Bo kiedy tam już ktoś z kimś siada i rozmawia, to nie ma rozpraszaczy. Więc to też jest ważne, myślę, z perspektywy słuchaczy, że oni wiedzą, że tam właśnie będą skupieni na czymś od początku do końca. Nie będzie breaków reklamowych, nie będzie muzyki niepotrzebnej, będzie słowo. Choć są, myślę, globalnie podcasty w takim momencie, w którym wszyscy jesteśmy. To znaczy każdy przychodzi i mówi, mam swój podcast, posłuchaj mnie, a my mamy no tyle samo godzin w dobie i nie mamy ich więcej, więc zaczynamy wybierać mądrzej. Czasami krótsze wersje, a czasami tylko te lepsze, lepiej zrobione po prostu.
Tak.
Nie ma niczego, co nas ogranicza. To nie jest tak, jak mówią niektórzy, że w podcaście jest pewien czas, w ramach którego powinien ten podcast trwać. On może trwać pół godziny albo może trwać 4 godziny. Jeżeli jest ciekawy, to nie ma to znaczenia.
Ale ja myślę, że wiesz co, takie flesze to też jest bardzo fajna rzecz i też właśnie zaobserwowałam to u nas w Voice House, czyli w przypadku Bartka Pucka.
Próba. Impulsem stoimy, tak?
Tak, bo ja na przykład jestem wielką fanką, robią takie flesze informacyjne CNN, Heute Deutschland chyba się nazywa, przepraszam, bo ja nie mam pamięci do podcastów, bo mam swoją listę po prostu i wracam do niej. I to są 3-4-5-minutowe, kiedyś Economist też coś takiego robił, flesze informacyjne, które pozwalają mi po prostu na zebranie wiarygodnych, fajnych informacji ze świata, właśnie na przykład jadąc metrem. Tak? O, właśnie, w metrze słucham czasem też podcastów.
Zobacz, co powiedziałaś, wiarygodnych. Podcasty też, mam wrażenie, i badania na ten temat też dobrze wspominają, one są synonimem wiarygodności.
Niesamowite to jest w ogóle. Dlaczego? Bo czym to się różni? To jest po prostu dla mnie to jest tak zaskakujący proces, że nagle taka forma audio stała się czymś, co jest wyznacznikiem rzetelności, wiesz?
O, wiesz co, trochę Darek Groszek o tym chyba omówił, tak mi się wydaje, na scenie, jeśli dobrze rozumiem jego przekaz, że w podcastach, kiedy to wszystko bazuje na hoście, ale myślę, że można to odnieść w ogóle do różnych mediów. W Stanach coraz częściej znani dziennikarze z dużych redakcji typu New York Times czy Washington Post są podkupowani, powiedzmy, albo przekonywani do odejścia przez takie platformy jak Substack, które są platformami płatnych newsletterów. Oni wychodzą i zakładają własną mini redakcję i zarabiają na własnej treści. Mają swoje kontakty, swoje umiejętności, więc nie ma tego pośrednika w postaci dużej redakcji.
Czyli ten osobisty brand decyduje.
Mhm. No i wiarygodność tych ludzi. Tak? I to oni sprzedają tak naprawdę często subskrypcje na duży brand, więc
ale nie oszukujmy się, Jarek Voice House też się opiera na tym, że jest Jarek Kuźniar, który daje swój brand, daje swoją
Jarek
wiarygodność.
Gdyby tylko Jarek Kuźniar, to był podcast Kuźniara, wiesz, ale, właśnie to jest właśnie, dla mnie ważne,
ale nie,
od samego początku.
Bo Jarek Kuźniar dobiera sobie ludzi wedle swoich standardów i tak ja to czytam, tak? Osoba, która stoi za projektem, to jest często 50% sukcesu tego projektu.
Być może, tylko że to, co jest ważne dzisiaj, to zbudowanie jednego entego podcastu byłoby dla mnie trochę, nie czułbym, że zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić.
Jasne.
Kiedy dajesz dzisiaj wybór różnego tematu, a za chwilę jeszcze pojawi się u nas kilka innych nowych tematów i innych nowych hostów, to ma dla mnie wtedy wartość, tak? Agregujesz ludzi, którzy, słyszałem to od Patronite'a, oni często mają dobrą treść, ale w tym tłumie podcasterów giną. Mhm. I teraz wyróżnienie, danie jakiejś rekomendacji, zaproszenie do grupy, to jest siła, nie? I tam znów twój brand gra ogromną rolę, ale jednak jesteś jeszcze w grupie. Tak.
Mm-hmm.
Bartek Pucek mi pokazywał przy okazji takiego ciekawego projektu a propos właśnie dziennikarzy, którzy odeszli z dużych mediów, ale nie poszli do Substacka, tylko pozakładali własne spółdzielnie, gdzie jeden specjalizuje się w sporcie, drugi w ekonomii, trzeci w zdrowiu i oni tworzą brand, robią regularne newslettery. Jest jedna cena na te wszystkie newslettery tych wszystkich dziennikarzy na ich stronie. No i się jakoś tam mądrze dzielą. Zakładamy, że tak to wygląda. Ale to właśnie cały czas oni lewarują swoją wiarygodnością tego typu media i tego typu brandy. I teraz dołożenie do czegoś takiego podcastu, który właśnie zawiera się na słowie, na wiarygodności, na bezpośredniości i nie oszukasz tutaj nikogo. Więc tu nie ma co ściemniać. Tu nie będziesz, wiesz...
Nie masz ze sobą wydawcy. Zawsze możesz
szale.
Powiedzieć, to nie ja, to on.
Dokładnie.
Tak, to jest
nie
prawda. Ale zobacz, to ciekawe, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, w jakim kierunku te tradycyjne media będą zanikać, na rzecz kogo. Nigdy bym nie pomyślała, że na rzecz podcastów, a dzisiaj wydaje mi się, że to rzeczywiście jest ten kierunek, tak szczerze. Wydawało mi się, że to może będzie YouTube, wydawało mi się, że to może właśnie będą newslettery, może blogi, ale okazuje się, że nie, że dzisiaj rzeczywiście to, co daje możliwość dobrego budowania brandu, to są podcasty. Tak ja to rozumiem. We współpracy komercyjnej także.
Tak mi się wydaje. To znaczy to, co jest też ważne i na co zwracał uwagę chyba każdy występujący na scenie, a na pewno zwracał na to uwagę Darek Groszek i przedstawiciele Agory, to zaangażowanie. Zaangażowanie mierzone w czasie spędzonym na treści. Jeżeli audycja ma, tak jak mówiłaś, 2-3 godziny, to co jest ważne, jeżeli 97, 87, 67, nawet 50% słuchaczy, jeżeli słucha do końca, to jest wynik nie do powtórzenia w telewizji. Chociaż, no, pamiętam, nie wiem, wstajesz i wiesz, swego czasu Amerykanie z CNN się dziwili, jak to jest możliwe, że u was słuchacze czy widzowie są przez 51 minut średnio 4-godzinnego programu. Mówimy, no tak mają.
No, ale też wiesz, wstajesz i wiesz, nie miało za bardzo konkurencji, powiedzmy sobie szczerze.
No nie, no, TVP Info... Polsat i tak dalej.
Nie miało konkurencji, ja wiem, co mówię.
Ale
naprawdę.
Nawiązując do Stanów i do CNN-u, tam 9 minut i nowy widz zupełnie. A u nas 51, więc to jest fajne. I teraz tutaj, jak połowa słuchaczy, powiedzmy, nie wiem, per odcinek to jest 3000, 4000, 5000 odsłuchań, to jest jakaś grupa świadomych ludzi, czyli nawet jak masz reklamę i chcesz być przy takim podcaście, no to żeby trafić na, nie wiem, 2-3 tysiące świadomych ludzi, którzy pójdą za tobą,
ale to jest
super
chyba
sprawa.
Też super istotne pod kątem reklamowym, czyli właśnie tego partnera komercyjnego, który pojawia się przy podcaście, że on trafia bezpośrednio do tak zwanego targetu, tak? Bo podcast nie jest...
Wędkarstwo.
Tak, doskonałe. Patrzę na to z tego punktu widzenia, że ja na przykład stacje informacyjne mam często włączone jako takie media, powiedzmy, towarzyszące, tak? Znaczy właśnie, ja robię mnóstwo innych rzeczy, one sobie gdzieś tam w tle te dźwięki wydają, czasem coś przyciągnie moją uwagę, jak jest dobrze zrobiony live albo dobrze napisana biała do materiału, a czasem nie, tak? Po prostu sobie to gada, dzień świstaka. A w przypadku podcastu ja wykonuję ten świadomy, intencjonalny naturalny ruch włączenia tego podcastu i wysłuchania go do końca. Czyli ja tym samym okazuję swoje zainteresowanie. U mnie podcast, nawet jeśli towarzyszy właśnie składaniu ubrań w szafie, czy też układaniu ich kolorystycznie, to nie dlatego, że po prostu chodzi o to, żeby coś w tle grało, bo nie lubię siedzieć w ciszy, tylko ja naprawdę jestem zainteresowana tą treścią. Więc to odsłania zupełnie nowy potencjał dla rynku reklamowego. Pewnie brzmi dość zaskakująco, ale po przesłuchaniu rzeczywiście tej ilości podcastów, którą miałam okazję posłuchać przy okazji konkursu na podcast roku, jestem bardzo zaskoczona dynamiką tego rynku i ogromnym potencjałem kreatywności tego rynku. Wielowymiarowo, absolutnie.
Pamiętam, że jeszcze pracując, nawet wtedy razem pracowaliśmy w TVN, ten moment, w którym mówiło się o przełamaniu pewnego schematu TVP1, TVP2, Polsat i TVN, czyli mamy wielką czwórkę, nagle okazało się, że jest piątka. Ta piątka to była suma kanałów tematycznych po godzinie 20, które włączali widzowie. Włączali i wybierali je tak często, że suma dawała piąty główny kanał ogólnopolski w jakimś pod względem siły. I teraz u nas nie ma kanałów stricte sądowych czy wędkarskich, ale w Stanach to jest norma, że masz niszę. I teraz podcast daje ci na wejście w niszę niszy i eksplorowanie tej niszy i być może znajdywanie jeszcze jednej niszy, a nawet, co też jest bardzo modne i myślę, że w tą stronę też będziemy myśli, masz popularną serię, która się nazywa, nie wiem, Brandbook technologicznie, English Pro. W ramach tej serii są miniserie. I nagle się pojawia 5 dodatkowych odcinków na jeden temat. I słuchacze tego chcą, i ty możesz wejść w niszę i pogłębić to. To jest
tak,
fajny,
to jest win-win kierunek. W ogóle sytuacja, no polecam.
Amen. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz. Czy była pomocna? Czy niesie wartość? Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast, pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Jasne, że fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym.